Czytanie z Księgi Jozłego. Tak Pan dał Izraelitom cały kraj, który poprzysiągł dać im ich przodkom. Objęli go oni w posiadanie i w nim zamieszkali. Pan użyczył im pokoju dokoła, zupełnie jak poprzysiągł ich przodkom, a żaden z ich wrogów nie mógł się wobec nich ostać. Wszystkich ich wrogów dał Pan im w ręce. Ze wszystkich dobrych obietnic, które Pan uczynił domowi Izraela, żadna nie zawiodła, lecz każda się wypełniła. Oto Słowo Boże.
Według Pisma Świętego wierzyć, to wierzyć konkretnie w obietnice Boga, a Księgi Święte to są księgi obietnic. Nawet jeżeli Jezus spełnił te obietnice, to one są w Jego chwalebnym krzyżu. Krzyż jest obietnicą. Jeśli przyjdziesz do mnie, powierzysz mi swoje życie, bo ja chyba wystarczająco zasługuję na pełnię zaufania, skoro nie na Tobie rozliczyłem zło, tylko wchłonąłem zło i spaliłem je osierdziem. Jeżeli mi oddasz, zawierzasz swoje życie, to mnie wielbisz, wielbisz Ojca. Jeśli mnie zapraszasz, żyjesz moją obecnością w sobie, to się spełniają obietnice. Pismo Święte jest zapisem obietnic. Wierzyć, to wierzyć w obietnice. Jeśli poznajemy Pismo Święte, to nie dlatego, żeby poznać Pismo Święte, tak w ogóle sobie poznać Pismo Święte, tylko żeby poznać obietnice, które Bóg mi dał. A to jest różnica. Co On mi obiecał? Co Trójca Święta mi obiecała? No i powiedzieć, obiecałeś, czekam, pragnę, tęsknię. I Bóg mówi, o, popatrz, jak w przeszłości spełniamy obietnice i w Twoim życiu te obietnice będą się spełniać. Przeczytaliśmy fragment z Księgi Jozłego, że Bóg się wywiązał z obietnic, jakichś obietnic. Otóż te obietnice Bóg dał potomstwu Abrahama, w ich ojcu, ojcu wiary. On pierwszy uwierzył w obietnice. Dlatego też teraz przez drugie, pomodlimy się słowami psalmu, przez drugie czytanie przypomnimy sobie, jakie to obietnice Bóg dał przez Abrahama. I dopiero po tylu stuleciach wywiązał się z tych obietnic. Dał Abrahamowi mniej więcej w 18 stuleciu przed Chrystusem, a wywiązał się dopiero po 600 latach, że obietnice raz dane, nieuchronnie, niechybnie się spełnią, ale ich realizacja ma swoje Boże tempo i my mamy to pokornie temu się poddać.
Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek. Rzekł Pan do Pana mego, siądź po mojej prawicy, aż uczynię Twych wrogów pod nóżkiem stóp Twoich. Pan rozciągnie moc Twego berła z Syjonu, panuj wśród swych nieprzyjaciół. Przy Tobie panowanie w dniu Twojego triumfu, w blasku świętości, złoma jutrzenki zrodziły się jak rosę. Pan przysiągł i nie będzie żałował. Ty jesteś kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. Czytanie z Księgi Rodzaju. Po tych wydarzeniach Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia. Nie obawiaj się, Abramie, bo ja jestem Twoim obrońcą. Nagroda Twoja będzie sowita. Abram rzekł, o Panie, mój Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mego życia? Nie mając potomka, Przyszłym zaś spadkobiercą mojej majątności jest Damasceńczyk Eliezer. I mówił: ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właśnie zrodzony u mnie sługa mój zostanie moim spadkobiercą. Ale oto usłyszał słowa: nie on będzie twoim spadkobiercą, lecz ten po tobie dziedziczyć będzie, który od ciebie będzie pochodził. I poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. Potem dodał: tak liczne będzie twoje potomstwo. Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. Potem zaś rzekł do niego: ja jestem Pan, który ciebie wywiodłem z Ur Chaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj na własność. A na to Abram: o Panie, mój Boże, jak będę mógł się upewnić, że otrzymam go na własność? Wtedy Pan rzekł: wybierz dla mnie 3-letnią jałowicę, 3-letnią kozę i 3-letniego barana, a nadto synu garlicę i gołębicę. Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy i przerąbane części ułożył jedną naprzeciw drugiej. Ptaków nie rozcinał. Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędził. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność. I wtedy to Pan rzekł do Abrama: wiedz o tym dobrze, iż twoi potomkowie będą przebywać jako przybysze w kraju, który nie będzie ich krajem, i przez 400 lat będą tam ciemiężeni jako niewolnicy. Aż wreszcie ześlę zasłużoną karę na ten naród, którego będą niewolnikami, po czym oni wyjdą z wielkim dobytkiem. Ale ty odejdziesz do twych przodków w pokoju, w późnej starości zejdziesz do grobu. Twoi potomkowie powrócą tu dopiero w 4. pokoleniu, gdy już się dopełni miara niegodziwości Amorytów. A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym jakby wydobywający się z pieca i ogień niby gorąca pochodnia i przesunął się między tymi połowami zwierząt. Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: potomstwo twemu daję ten kraj od rzeki egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat, wraz z Kenitami, Kenuzytami, Kadmonitami, Hetytami, Peryzytami, Refaitami, Amorytami, Kananejczykami, Girgaszytami i Jebusytami. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Jezus głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. W dzień sabatu wszedł Jezus do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę. Śledzili go, kto uzdrowi go w sabat, żeby go oskarżyć. Jezus rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: stań tu na środku. A do nich powiedział: czy wolno w szabat czynić coś dobrego, czy coś złego? Życie ocalić, czy zabić? Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy wkoło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości serca, rzekł do człowieka: wyciągnij rękę. Wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę przeciw niemu, w jaki sposób go zgładzić. Oto słowo Pańskie. Ewangelista Marek mówi, że Jezus tym razem z gniewem dokonał tego uzdrowienia. Dlaczego Jezus zareagował gniewem na swoich wrogów? To znowu można zrozumieć dzięki lekturze tego samego wydarzenia w oparciu o poemat Boga Człowieka Marii Valtorty, gdzie Jezus dopełnia, rozwija Ewangelię z gniewem, ponieważ Jezus wiedział, że ten człowiek był zaproszony specjalnie przez swoich wrogów, faryzeuszy uczonych w piśmie, na to nabożeństwo do synagogi, że to Jezus go zaprasza i obiecuje mu uzdrowienie w szabat. Była to intryga. Oczywiście oni chcieli mieć pretekst, żeby wejść w konflikt z Jezusem, oskarżyć go o to, że nie zachowuje szabatu. Jezus wie, że ten człowiek był Bogu ducha winny, że on nie wiedział o tym, że jest przedmiotem manipulacji, intrygi. Dlatego najpierw daje znać swoim wrogom, że wie, doskonale wie, że to jest ich intryga. A z drugiej strony mówi do tego człowieka, będziesz uzdrowiony, ponieważ ty jesteś niewinny, a oni dali ci nadzieję w moje imię, dlatego bądź uzdrowiony, wracaj szczęśliwie do domu. Już człowiek, wychodząc z synagogi, podszedł do Jezusa, mówi, gdybym wiedział, to bym nie przyszedł i wolałbym być chory do końca życia. Gdybym wiedział, że to jest dzieło twoich wrogów. Jezus mu podziękował za tę reakcję i katecheza dla nas, że są dwa typy kalectwa. To kalectwo fizyczne w tym człowieku chorym, zresztą jedną rękę miał uschłą, drugą miał też kaleką. Obie ręce uzdrowił. Czy istnieje inne, gorsze kalectwo w jego wrogach i że nie będzie miał kłopotu z uleczeniem uschłej ręki, ale będzie miał kłopot z wyleczeniem swoich wrogów, tego głębszego kalectwa w sferze ducha, bo w nich wyschło pojęcie przymierza z Bogiem żywym. Przymierza, które w sposób szczególny chce działać w dzień szabatu, w dzień kontemplacji przymierza, w dzień czerpania życia z przymierza z Bogiem Jahwe. Tego nie wyleczy, tego kalectwa w sferze ducha, bo ich rozum był uschły, martwy. Nie rozumieli Boga, nie rozumieli obietnic Bożych. Chcieli zarzucić na Jezusa sieć, ale tak się zaplątali w sieci, którą zarzucali na Jezusa, że szatanowi przypisali to, co może czynić tylko Bóg. Że to rzekomo przez Jezusa szatan uzdrawia, szatan czyni cuda. To, co tylko wszechmoc Boża może robić, przypisali szatanowi. Zaplątali się, głosząc jako teologowie głupstwa. Jezus powiedział, że druga tablica dekalogu miłość bliźniego obowiązuje również szabat, więc go uzdrawiam. Ale ja naprawdę przez to uczciłem szabat. Uczyniłem przynajmniej jego, tego człowieka szczęśliwym. Dałem mu odpocznienie od jego cierpienia, kalectwa. Ale wam niestety nie mogę tego użyczyć, ponieważ jesteście w mocy innego ducha, nie Ducha Bożego. I wnioski, jakie Jezus chce, byśmy my wyprowadzili z tego zdarzenia. Szatan niejako się przechwala w pewnych wydarzeniach, które są opisane w Ewangelii Marka. Widzisz, mówi do Jezusa, już 12 wieków temu pokonałeś nas w Kanaanie, o czym mówi Księga Jozuego. Wypędziłeś nas z tej krainy. Byliśmy pokonani, upokorzeni. Ale popatrz, minęło 12 stuleci, a popatrz, jak myśmy przeniknęli Twoją świątynię, która Ciebie zapowiadała, zrozumienie Ksiąg Świętych i elitę Izraela. Jak my, Twoi wrogowie, jak świat złych duchów przeniknął, wziął ich w posiadanie. I będziesz miał kłopoty, bo nawet znaki mocy Bożej tu są bezsilne. Nie jesteś w stanie nikogo tymi znakami miłości, mocy Bożej nawrócić. Mimo, że już trudzisz się, działając przez 12 stuleci. Co Jezus na to? Dalej będziemy czytać w Ewangelii Marka. Jezus przez tych 7 znaków, które czytaliśmy, w których dostrzegaliśmy dzieło szatana, demona, niejako idzie po stopniach do góry. I dalej będziemy czytać, że na górze spędzi noc na modlitwie i wybierze nowy Izrael, ponieważ ten Izrael dawny jest nie do wyleczenia, jest niereformowalny, jest tak martwy, że już żadne życie w niego nie może wpłynąć. Jest to uschłe drzewo figowe, musi być spalone. Uschły krzew winny będzie spalony, nieużyteczny. I na tym przykładzie Jezus nas ostrzega. Pamiętajcie, że szatan bardzo czyha na wasze emocje, które wzbudza życie, na wasze emocje. I tak może wejść w posiadanie was i tak zacementować duchem pychy, że nie będziecie się w stanie otworzyć na pokorę Boga, który przychodzi na ten świat. Czuwajcie nad waszymi emocjami, bo moi wrogowie otwierali się w pełni na swego ducha przez fakt emocji, bo chcieli być zawsze pierwsi, a tutaj popularność wśród ludu zdobyła kto inny. Pycha. Dalej drugim takim krokiem, który Jezus uczyni po powołaniu nowego Izraela, jest ludzi bardzo prostych, ubogich, prostych rybaków. Taki krok, przez który będzie próbował uratować również swoich wrogów. Ten kolejny krok będzie zapowiedziany w 5 przypowieściach w Ewangelii Marka. Nie w 7 przypowieściach, jak u Mateusza, ale w 5 przypowieściach. Te 5 przypowieści mówią o tęcy baranka Bożego paschalnego, w 5 ranach Jezusa Chrystusa, że będzie w krzyżu pokonywał ducha pychy, ducha chorych emocji, będzie próbował spalić miłosierdziem Bożym to okaleczenie w Izraelu, w swoich wrogach, zaproponować im zmartwychwstanie. Jakie tego wyniki, to już my doskonale wiemy. Ewangelia Marka czytaliśmy razem z Księgą Jozuego. Dystans czasowy to 12 stuleci między Księgą Jozuego a Ewangelią Marka. A ten duch ciemności, demon, tak bardzo jeszcze posiada rodzinę ludzką. I to tych, którzy mieli być lekarzami. Jezus chce nam przez to okazać powagę złego ducha, jego geniusz, jego finezję, że tylko Syn Boży stanie się człowiekiem, może go zdemaskować do końca i rodzinę ludzką uwolnić. Jak bardzo ważny jest krzyż, gdzie właśnie szatan poniósł klęskę. Dlatego jeżeli dziś nie jest zgłoszony krzyż, to w dalszym ciągu gdzieś tam głęboko, głęboko sferach ducha znajduje się Higot Szatański. O tym w najbliższych dniach będziemy mówić. Moglibyśmy powiedzieć, że człowieka można porównać, człowiek, który łączy w sobie sferę Trójcy Świętej Boga, duchów i świat materii, że człowiek to jest taki ocean. Są oceany, na których dnie są wulkany nieustanne i tam buzuje woda. Mimo że na powierzchni tafla jest równiutka, czysta, rwacy łowią ryby, ale tam głęboko buzuje. Może być odwrotnie. Tutaj sztorm, a głęboko cisza, spokój na dnie oceanu. Tak może być z każdym człowiekiem, z narodami, z ludzkością. I szatan bardzo chciałby tak posiadać świat, żeby w głębinach wnętrza człowieka zawsze coś tam buzowało. Oczywiście, gdzie jest on, tam zawsze buzują wulkany. Niezadowolenia, pychy, głupoty. Chociaż zewnętrznie pięknie, ładnie, życie zakonne kwitnie, życie kościelne w prawie kwitnie. Nie lubi być odsłonięty, nazwany po imieniu. Tam ci buzuje w środku. Nie wie, że to są sprężyny powodu tego sięgania po władzę, po bogactwo, po użycie i że zaliczasz tylko kontakt z Jezusem, ale Chrystus nie jest życiem tego życia. Jest takim dodatkiem świątecznym. I wtedy Jezus nic nie może zrobić. A szatan bardzo dużo. I odwrotnie, gdy Bóg stał się człowiekiem, a w pierwszym liście świętego Jana Apostoła w rozdziale 3, wierszu 8 czytaliśmy: Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieło diabła, aby odsłonić i zniszczyć diabła. Jesteśmy skłonni mówić, no to przesada z tym diabłem. Jak ja napisałem taką małą książeczkę, to była pierwsza książeczka, Lew z Judy pokonuje lwa pustyni, jeden z moich współbraci przeżywał, i że no, z tym diabłem to on przesadzi. Zresztą miał mi za to, że ja za dużo mówię o krzyżu. Bardzo szatan lubi, jak my mówimy, no nie przesadzajmy z tym diabłem. No i jak on jest gotów ucałować tego swego brata w ludzkim wydaniu. Jak cię kocha? Głoś tak dalej. I będziemy dalej czytać te księgi Starego Testamentu, które mówią, jak bardzo, mimo przymierza, bo Izrael nie docenił przymierza na Synaju. Ile cierpienia wniesie życie narodu wybranego, najpierw przez niewolę babilońską, ocean upokorzenia, a później w czasach pełni obietnicy poprzez rozproszenie w roku 70. No nie przesadajmy z tym diabłem. Tylko Bóg wie, dlaczego posłał na ten świat swego Syna. Ewangelia Marka w sposób szczególny chciałem powiedzieć, ze spotkania na spotkanie będzie nas wpędzać w krzyż Jezusa. Schowaj się tam, a później Chrystusa zmartwychwstałego miej zawsze w sobie i wszystko z Nim sprawdzaj, z Jezusem sprawdzaj. Wartość swojego myślenia, wartość swoich emocji, tego, co się w Tobie dzieje, w innych dzieje. I wtedy unikniesz tego najgorszego kalectwa. Bo szatan w człowieku prowadzi również do tego, żeby coś w nas uschło, umarło. Jak na razie udało mu się doprowadzić do tego, że cała najważniejsza księga Apokalipsa uschła, umarła. Nie działa, nie pracuje. A my ją będziemy ożywiać.